wczesnym rankiem pobiegli do grobu Pana. Był pusty. Każda niedziela jest świadkiem tego wydarzenia. W naszym duchu, w naszej myśli, każdego niedzielnego poranka, w taki czy inny sposób biegniemy do grobu i stwierdzamy, że jest pusty. I wtedy zaczyna się przygoda spotkania zmartwychwstałego. Pusty grób nie oznacza, że on zniknął. Przeciwnie, zaczęła się nowa forma, nowy sposób Jego obecności także w moim życiu. Dzisiaj ten poranek świętujemy i dziękujemy Bogu, że możemy w czasie rekolekcji świętować ten poranek w tym gronie. Gronie osób, które On wybrał, gronie osób, które On obdarował takimi darami, którym podzielił się swoim pięknem, swoją miłością, swoimi bogactwami nieba. Powołał na drogę bycia Jego oblubienicą. Bo zapewne to piękno tego niedzielnego poranka, a przez to również całego dnia, staje się jeszcze większe. W ten niedzielny poranek słyszymy przepiękny tekst z listu do Galatów o owocach ducha. I chyba możemy powiedzieć, że jest to jakiś komentarz do usłyszanego wczoraj tekstu z Księgi Apokalipsy, że oblubienica Nowe Jeruzalem, przystrojone jak oblubienica zdobna, ozdobiona wszelkimi skarbami dla swojego męża. Że nie ma większych tych ozdób, skarbów, jak te, które w człowieku sprawia duch. Jeżeli jesteście ozdobione miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością, łagodnością, opanowaniem, to chwała Panu. Jakoś jesteśmy, bo żadne z tych postaw nie jest nam obca, żadnej nie lekceważymy, choć być może z tą i z tamtą mamy problemy, mniejsze czy większe. To jest wpisane w naszą ludzką kondycję, ale im większy żar miłości, to tym bardziej topnieją te słabości człowieka. A to, co oblubieniec daje jako skarby, przyozdabia swoją oblubienicę, to staje się prawdziwym pięknem, które promieniuje z człowieka i widać, że w człowieku te postawy są owoce ducha. W samej nazwie jest to określone jako owoce ducha, a więc można powiedzieć w 100% dar. Że to jest owoc obecności ducha. Ale wiemy, że jak człowiek nad tym by nie pracował, no to ten dar się nie rozwinie. Trzeba go podrywać. I to właśnie czynimy. Ale popatrzmy krótko z perspektywy tematów rozważanych w czasie rekolekcji na przynajmniej niektóre z tych darów. Najpierw na tę miłość. Kiedy jestem w różnych gronach, słyszę, że charyzmatem tego grona jest miłość. Słyszałem to w seminarium, że charyzmatem, matem, sposobem życia kapłana jest miłość. Małżonków, no co jest jak nie miłość? Osób konsekrowanych, będących w zgromadzeniu, no co jest jak nie miłość? Dziewic konsekrowanych, no miłość, nie może być coś innego. Ale czy to słowo nie ma wielorakich odcieni? Jeżeli miłość jest czymś, co ogarnia wszystko i wszystkich, to ma również tyle kolorów, tyle kształtów, tyle form realizacji, ile dróg powołania. I niektóre refleksje nad tą specyfiką miłowania są godne podjęcia, bo wtedy pokazuje się jeszcze wyraźniej, jaki kolor miłości ma ta miłość dziewicy konsekrowanej, oblubienicy Chrystusa. W odniesieniu do małżeństwa, może to jakoś tak najwyraźniej widać, miłość męża i ojca, miłość żony i matki. Choć w istocie, jeśli jest miłością, to te podstawowe akty miłości są te same. To musi być to, co jest w Trójcy Świętej, zdolność autentycznego kochania, przyjmowania, akceptowania, jednoczenia się, ale Mężczyzna robi to zgodnie ze swoim talentem, z całą swoją osobowością męską, a kobieta ze swoją osobowością kobiecą. I wtedy to gra najpełniej, kiedy on jest sobą, mężczyzną, a ona jest sobą, kobietą, a nie kiedy się to zaczyna mieszać. Kiedy czytamy adhortację Ojca Świętego Jana Pawła II o kapłanach, skierowaną do kapłanów, no to tam się pojawia określenie w odniesieniu do nas, gdy chodzi o miłość, przede wszystkim jako miłość pasterska. I mamy miłość, ale mamy dodatek. Miłość pasterska, że tą cechą taką wyróżnioną, gdy chodzi o miłowanie, to jest to, że pasterz szuka zagubionej owcy, skaleczoną opatrzy, chorą będzie leczył, słabą będzie umacniał, a zdrową będzie pasł, będzie jej karmił, będzie jej dawał zielone pastwiska, będzie jej karmił najlepszym pokarmem. Właściwie będzie tę troskę okazywał wobec każdego w taki sposób, jak ktoś tej troski potrzebuje. Oczywiście nie jest to cały wyraz miłości, bo wtedy to jest taka miłość wyrażająca się wyłącznie w służbie, a to nie jest pełnia jeszcze miłości, bo musi być zjednoczenie. Jak nie ma zjednoczenia z umiłowanym, to zawsze to jest trochę jednostronne. Troista postać miłości, która jest w Trójcy, miłość ojcowska, miłość synowska, miłość zjednoczenia, to jest pełnia miłości. Nie zawsze nam jest dana na ziemi ta pełnia, ale w mniejszym czy większym stopniu do niej dążymy. Czy w tym kontekście można powiedzieć, że miłość dziewicy konsekrowanej, oblubienicy Chrystusa, ma również jakieś cechy charakterystyczne? Jest to bardziej pytanie do Was niż do mnie, ale ja się też pokuszę o jakieś określenie. W moim odczuciu to, co jest cechą charakterystyczną Waszej drogi powołania, to jest to samomiłowanie. To jest coś, co jest centralne w miłowaniu. To jest to bycie miłością. Jeżeli patrzymy na trzy osoby Boże, to uderza nas między innymi, jak Ojciec Święty w encyklice o Duchu Świętym, pisze tak, że Bóg jest miłością we wszystkich trzech osobach, w jedności trzech osób, ale w Bogu w szczególny sposób miłością jest Duch Święty. Jest to oczywiście taki wyraz trudności opisu, bo nie ma w Bogu czegoś szczególnego, czego by nie miały inne osoby. Niemniej jednak, kiedy medytujemy nad tą relacją osobową Ojca, Syna, Ducha Świętego i widzimy, że Ojciec miłuje Syna, Syn miłuje Ojca, a to, co ich jednoczy, to jest właśnie to miłowanie. Ta miłość zjednoczenia. Ta miłość, która ma najbardziej cechy oblubieńcze. Jeżeli waszą cechą jest być oblubienicą Chrystusa, jakoś ten dar Ducha Świętego, to samo miłowanie, to ta słodycz miłowania, którą macie w sobie nosić i być, żeby każdy, kto was spotka, poczuł smak miłości, jakby tej pierwotnej, dziewiczej, tej najbardziej zasadniczej, nawet nie ukierunkowanej, że to jest związane z życiem rodzinnym, że obowiązki życia rodzinnego są takie i z tym jest związana miłość rodziców i miłość małżonków, że kapłańskie obowiązki są związane z tym i z tym, i to z tym się wyraża, wiąże się z tym miłość, że zgromadzenia zakonne mają swoje charyzmaty, którym się poświęcają i gdzieś tam się wyraża ta ich miłość. A wy nie macie jakichś wprost zadań apostolskich, nie macie określonego sposobu wyrażania miłości, bo macie być samą miłością, samym miłowaniem. Tym, co jest kwiatem miłowania, najpiękniejsze w miłowaniu. I tego szukajcie. Jeżeli dzisiaj słyszymy, owocem ducha jest miłość, no to cokolwiek trochę umie odróżniać, że na łące Bożej nie rośnie jeden gatunek kwiatów, że jest jakiś wasz kwiat, który jest w środku tego ogrodu i ma swój szczególny urok i szczególne piękno. To samo zresztą myślę, że kto będzie przeżywał rekolekcję o konsekracji, jest w tym temacie, bo Jest wiele dróg wejścia na drogę konsekracji. Zgromadzenie zakonne to są osoby konsekrowane, ale obrzęd to nie jest obrzęd konsekracji. Obrzęd to jest złożenie ślubów. Stają się konsekrowane. Wdowy przez błogosławieństwo wchodzą w stan życia konsekrowanego. Ale o żadnej wspólnocie nie jest powiedziane, że to są osoby konsekrowane, kropka. Że konsekracja jest ich charakterystyczną cechą. Że do tego słowa konsekracja tu nie ma dodatku. Tam jest jakiś dodatek w tej formie sposobu wchodzenia w konsekrację, sposobu realizowania tego życia konsekrowanego. A u was to jest jakby czysta konsekracja i czysta miłość. Bez dodatków, bez tym, że Kościół wam wprost wyznacza jakieś zadania apostolskie albo określa formy realizacji miłości. Może tu jest jakiś jeden szczególny punkt odniesienia, o którym wczoraj w rozmowach między innymi wychodziło, gdy chodzi o to związanie z decyzją, z biskupem decyzjalnym, że on jest reprezentantem pierwszym oblubieńca, a wy ucieleśniacie wszystko, co jest kościołem decyzjalnym, oblubienicą. Te tematy były, myślę, że każda z was na swój sposób tę prawdę przeżywa. Ona jest ważna, żeby tę okoliczność decyzjalną, to bycie oblubienicą jako cieleśnienie Kościoła w ogóle, ale w szczególny sposób Kościoła decyzjalnego, bo biskup jest reprezentantem apostołów, bo to jest pełnia Kościoła lokalnego, parafia nie jest pełnią Kościoła lokalnego, jest jego częścią, przynależy do biskupa. Wiecie, że my kapłani nie mamy obrączki, że nasz pierścień ma biskup, że to jest również nasza pierścień, jesteśmy jego pomocnikami. Diecezja stanowi tą podstawową wspólnotę pełnego Kościoła, bo taką najbardziej podstawową wspólnotą jest rodzina. To już jest Kościół tej najbardziej pierwotnej, właśnie tam się również wyraża, to co jest najbardziej istotne w Kościele, to tworzenie wspólnoty osób się miłujących, w której jest Chrystus. No to najbardziej podstawowe jest w rodzinie. Natomiast kiedy się poszerza na parafialną, staje się to bogatsze, większe dzielenia. A jeżeli jest wspólnota decyzjalna, jest to jeszcze bardziej bogate. Czy potraficie objąć wspólnotę decyzjalną swoim zainteresowaniem, swoją troską, swoją modlitwą, żeby rzeczywiście żyć tym, czym żyje diecezja? Teraz we wszystkich diecezjach do priorytetów należy Światowe Dni Młodzieży. To, żeby przez te 2 lata naprawdę coś popracować z młodzieżą. Nie będzie drugiej takiej szansy. Żeby wyprosić Boga łaskę, by w każdej parafii ożyły wspólnoty młodzieżowe, żeby młodzież właśnie przy tej okazji jakoś jeszcze bardziej do Boga się zbliżyła. W czwartek w czasie naszych rekolekcji, właściwie może przed rozpoczęciem, pewnie wiecie, ogłoszono logo Światowych Dni Młodzieży, a także modlitwę Światowych Dni Młodzieży. Te modlitwy można już teraz i mieć, i odmawiać w intencji Światowych Dni Młodzieży. A szczególnie o to będzie na pewno Kraków proszony, bo Kraków organizuje jako diecezja w Polsce, koordynuje na całą Polskę wszystkie te przygotowania do przeżycia Światowego Dnia Młodzieży. Zatrzymałem się przy pierwszym z tych 9 darów: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Te skarby, które nosicie jako, nie wiem, sznur pereł na szyi, ale to lepiej bogactwo waszego serca. Jeszcze w 2 zdaniach chciałem nawiązać do jednego słowa. W zeszycie, który macie, tytuł w ostatniej części rekolekcji, czyli tej, nosi wierna. Pierwsze było powołana, zaślubiona, a teraz wierna. Nie wiem, czemu wybrałem ten tytuł, ale jakoś mi się w tej perspektywie, co dalej, to słowo wysunęło. No, tu mamy 9 słów, wśród nich jest wierność. Nie wiem, czy wy byście wybrały jako tytuł tego, co ma być dalej po rekolekcjach, co ma być zawsze, z tych 9 słów. Zakochana, rozradowana, pełna pokoju, cierpliwa, uprzejma, dobra, wierna, łagodna, opanowana. Wszystko jest dobre. Ja wybrałem wierna, ale ktoś sobie może dopisać tam inne słowo, jako takie, które staje się pewnym programem tego trwania dalej. A w tym trwaniu dalej chcecie dzisiaj, tak jak mówiliśmy, wczoraj było przygotowanie, jakoś powiedzieć Jezusowi na nowo, właśnie w kontekście rekolekcji, bo rekolekcje między innymi po to są, żeby to spotkanie z Jezusem zaowocowało tym, że z większą radością, z jakimś pokojem, właściwie w takim sposób właściwy dla rekolekcji, wypowiedzieć jeszcze raz swoje chcę, swoje tak. Będzie to wyglądało tak, jak to było wczoraj omówione, a mianowicie najpierw zwrócę się po chwili ciszy ogólnie do wszystkich, później zaadoptuję te pytania, które padły w czasie konsekracji. Bo one są tak proste, że można sobie je powtarzać przy różnych okazjach. Z jednej strony uroczyste, ale z drugiej strony dotyczą rzeczywistości. Czy chcesz tak żyć? No chcę tak żyć. Więc najpierw po tym wprowadzeniu będzie chwila ciszy, by każda wypowiedziała swoje słowo wobec oblubieńca po rekolekcjach, że chce być miłością, samym miłowaniem. Powie, co uważa za słuszne. Później zwrócę się z tymi trzema pytaniami. Po tych trzech pytaniach będzie modlitwa. Wyrazicie swoje słowa w modlitwie. I tu niektóre grupy przygotowały pewne słowa, więc te, które są po konsekracji, wypowiedzą modlitwy. Dwie grupy przygotowały, więc indywidualnie wypowiedzą. Trzecia grupa chce przeczytać tę modlitwę, która jest w zeszycie. Więc będą trzy krótkie modlitwy osób konsekrowanych. I osoby konsekrowane po tych modlitwach, jako znak potwierdzenia, oczywiście kto chce, ucałują obrączkę jako znak swoich ześlubin. Natomiast następna część to będzie związana z kandydatkami. Sytuacja ta sama. Kandydatki odmówią modlitwę. Osoby wyznaczone, trzy znów, będą trzy krótkie modlitwy. A jako znak, który kandydatki wyrażą, to będzie podejście do ołtarza i ucałowanie Księgi Pisma Świętego, która jest otwarta na Księdze Pieśni nad Pieśniami.